Drodzy słuchacze, dzisiejszego wieczoru ponownie wita Was audycja Wczoraj, Dziś i na wieki. Dzisiejszy program przygotowali Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz. Jako że zbliżamy się w czasie do niezwykle ważnych wydarzeń dla każdego wyznawcy Chrystusa, związanych z Jego śmiercią, również nasze dzisiejsze rozważania skierujemy w tym kierunku. Temat naszej z Państwem rozmowy zatytułowaliśmy Dwa miecze. Kiedy żydowska Pascha dobiegała końca, nasz Pan ze swymi 11 apostołami, zanim opuścili wieczornik, zaśpiewali hymn. Jaki hymn śpiewali wówczas ci mężowie? Niestety, ewangeliści milczą na ten temat. Czy może był to jeden z psalmów Dawida, który dziś znamy pod numerem 118? Czy śpiewali oni następujące słowa?
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Arona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana. Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach.
Słowa hymnu wyrażały podziękowanie, iż misja Jezusa dzięki wsparciu swego Ojca dobiegała do końca. Ale równocześnie ten hymn miał wyrażać prośbę o wsparcie na najbliższe godziny. Miał zagrzać do boju, dodać otuchy. I dla Pana, i dla uczni następne godziny i dni okazały się czasem trudnych doświadczeń. Mężowie ci wychodzący z wieczernika wychodzili z podnieconym duchem, nucąc hymn, którego treść miała im dodawać siły tej nocy. Miejscem, do którego udali się mistrz i apostołowie, był ogród znajdujący się na zboczu Góry Oliwnej, zwany ogrodem Getsemane. Mniej jak godzinę czasu mogło zabrać przejście z wieczernika przez potok Cedron do Oliwnego Ogrodu. Tu Jezus, pozostawiając 8 apostołów, zaprosił najbliższych mu 3, aby towarzyszyli i czuwali razem z Nim. Byli to Piotr, Jakub i Jan. Zmęczenie i fizyczne obciążenie oczu powodowało, iż nawet ci najbliżsi nie mogli z Nim czuwać, zasypiali.
W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale czytamy. Oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, jest z nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł, bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego? A On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi.
Czy dziwi nas, iż widzimy miecze przy boku pańskich apostołów? Otóż stało się to za aprobatą samego Jezusa. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, i rzekł do nich, gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to niczego. On zaś rzekł do nich, lecz teraz, kto ma czos, niech go weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli, Panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. Widzimy, iż Pan zalecił swym uczniom sprzedać szatę, aby nabyć dwa miecze. Gdy pokazano Panu oba miecze, Pan wspomniał: wystarczy. Zauważmy, że dwóch z nich miało miecze i to z dozwolenia Pańskiego, chociaż może nie z Jego rozporządzenia. Pytamy, jaki był cel tego, aby jedynie dwóch spośród uczni było uzbrojonych? Czy te dwa miecze miały służyć jako obrona przeciwko świątynnej straży, czy przeciwko żydowskim żołnierzom? Dwa miecze w przeciwieństwie do setek? Jakże wielka nierównowaga. Wierzymy raczej, iż Pan miał inny cel, aby uzbroić uczni jedynie w dwa miecze.
Zgraja, którą Judasz prowadził, aby aresztować Pana, nie składała się z rzymskich żołnierzy, ale ze sług z domu najwyższego kapłana, sług świątynnych, uzbrojonych, co tylko mogli znaleźć, to jest kije, miecze i tak dalej. Ta cała zgraja sług po wskazaniu Pana przez Judasza rzuciła się na Pana i pochwycili Go. Jeden z uczni reaguje bardzo odważnie, z innego przekazu wiemy, że był to apostoł Piotr, który widocznie rozumował, że jeśli Pan kazał im przynieść miecze, to niezawodnie do użycia, a nie do ozdoby. Przeto Piotr z godną odwagą wydobył miecz z pochwy i stanął w obronie Pana, przeciwko pierwszej osobie, która chciała go pojmać. Uderzenie widocznie było skierowane ku głowie, lecz być może opatrzność tak zrządziła, że tylko ucho zostało uszkodzone. Po cięciu mieczem odpada ucho Malchusa, sługi kapłana. W normalnych okolicznościach oczekiwalibyśmy pochwały Pana dla sługi za chęć obrony albo nawet zachętę do drugiego cięcia, aby nawet głowa przeciwnika odpadła.
Ale reakcja Jezusa jest inna. Na rozkaz Pana Piotrowy miecz wędruje do pochwy. Niezawodnie wielkie zdumienie ogarnęło Piotra i innych, gdy mistrz zganił ich za to, że go chcieli bronić, a nawet uleczył tego, który został zraniony. Jezus dokonuje swojego ostatniego cudu na ziemi. Ucięte ucho zajmuje swe poprzednie miejsce. Bez oporu daje się pojmać, aby było widocznym, że Pan nie został obezwładniony przez sługę najwyższego kapłana, ale raczej poddał się dobrowolnie aresztowaniu. Wtedy Jezus wypowiada do Piotra znamienne słowa. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Nasz Pan przechodzi w tym momencie jedną z ostatnich prób swojego ziemskiego życia, ale próbę nie ostatnią. Możemy sobie wyobrazić, że 11 silnych mężczyzn w kwiecie wieku, chociaż miało tylko dwa miecze, mogło poważnie uszkodzić tych, którzy przyszli aresztować Pana. Gdyby Jezus jedynie podgrzał zapalonego do walki Piotra i innych uczni, możliwe, że aresztowanie Pana by nie nastąpiło.
Ale Jezus powstrzymuje zapał Piotrowy. Pan wyjaśnia im, iż w tym momencie mógł nie tylko skorzystać z ich pomocy, ale miał prawo, aby skierować prośbę do swojego Ojca. Prośbę o udzielenie pomocy z niebios w postaci wojsk anielskich. Rzymski legion to 5 do 6 tysięcy żołnierzy. Czy Pan miał na myśli całą armię anielską składającą się z 60 tysięcy niebiańskich wojowników? Kiedy właśnie wspomniał tu o 12 legionach aniołów? Tego nie wiemy. Ale Pan na pewno chciał wyryć na umysłach uczni fakt, iż Jego jedno słowo spowodowałoby, iż z tej zgrai sług i ogrodu oliwnego zostałby jedynie popiół. Zapewne pamiętamy, jakiego zniszczenia dokonał anioł śmierci w Egipcie, albo anioł, który za króla Hiskiasza jednej nocy pozbawił życia 180 tysięcy Asyryjczyków. A cóż dopiero cała armia wojsk anielskich. Dlatego Jezus dodaje i zapytuje, ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. Na innym miejscu mówi Pan Jezus do Piotra: włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec mój?
Czy apostołowie zrozumieli wówczas, co chciał przekazać im Jezus? Czy zrozumieli, iż On nie przyszedł po to, aby uniknąć śmierci? Wydarzenia mające miejsce po zmartwychwstaniu, gdy Pan spotkał ich na drodze do miasteczka Emaus, ich wypowiedzi, dlatego myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, to wszystko wskazuje, iż cel misji Pana był wówczas dla ich oczu zakryty. Dlatego w tak wyraźnym obrazie mocy wojsk anielskich Pan próbuje im pokazać, aby schowali miecze, gdyż ta zdrada i aresztowanie będzie drogą do Jego śmierci. Ale przy okazji tego wyciągniętego Piotrowego miecza, czy nie nachodzi nas myśl, iż była to również kolejna pokusa ze strony szatana? Szatan próbował wielokrotnie zniweczyć dzieło, począwszy od rzezi niemowląt Betlejem, poprzez pokusy na puszczy, czy próby zgładzenia przez Żydów, poprzez ukamienowanie, czy zrzucenie z góry. Teraz mamy przed sobą kolejną, bardzo subtelną próbę. Ofiara Pana prawie już się dokonała. Następnego dnia Jezus nie będzie już żył. Wtedy na szatańskie działanie będzie za późno.
Szatan poprzez działanie Piotra próbuje wykorzystać jedną z ostatnich szans. Zamysł jego był prosty. Może Jezus podchwyci ten Piotrowy zapał? Może przestraszy się uzbrojonej zgrai? Może zechce się uratować przed czekającymi cierpieniami? A może poprosi Ojca z nieba o pomoc? Przecież szatan czekał na taki błąd ze strony Jezusa. Zapewne reakcja Pana była kolejnym zawodem dla szatana. Piotr, trochę zganiony, schował miecz, a i wojsko anielskie nie przyszło na pomoc. Tak Jezus obronił się przed zasadzką szatana w Ogrodzie Oliwnym. W Bożym planie nic się nie zmieniło. W cierpieniu, bólu i pragnieniu następnego dnia Pan oddał swe życie, aby w przyszłym wieku mogły wypełnić się słowa apostoła Pawła, który powiedział: pokładając Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dzieje apostolskie, 24 rozdział. Dwa miecze w posiadaniu apostołów nie przeszkodziły, jak zobaczyliśmy, tej wspaniałej nadziei zmartwychwstania, którą możemy się cieszyć. Pozostawiamy Państwa w rozmyślaniach o scenach, które rozegrały się na zboczach Oliwnej Góry. Zapraszamy do naszej następnej audycji, która odbędzie się po świętach wielkanocnych w sobotę 18 kwietnia. Kończąc naszą dzisiejszą audycję o dwóch mieczach, chcemy jeszcze przypomnieć, że zawsze po naszej audycji czekamy na Wasze telefony. Podajemy nasz numer telefonu 94 15 19 23. Przypominamy również naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. Dobranoc Państwu!